Dobry wieczór, Dorota Sokołowska. Jak co tydzień zapraszamy Państwa do tego, żeby otworzyć szeroko oczy i uszy i posłuchać, czym zajmują się organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje. Dzisiaj bardzo wyjątkowa instytucja, która robi tak wiele we wszystkich dziedzinach, że właściwie moglibyśmy spędzić cały wieczór na oglądaniu śladów działalności. Można je znaleźć na YouTubie, choć oczywiście najbardziej preferowana jest obecność na żywo. Fundacja Oikonomos, z greckiego zarządzający domem, świętuje swoje 20-lecie, a moi goście w studiu to animatorka kulturalna, założycielka świetnego teatru Czrewo, Joanna Troc.
Dzień dobry.
I ksiądz Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej.
Dobry wieczór.
Czy dobrze powiedziałam, że to jest zarządzanie domem?
Tak, oczywiście, ale nie tylko samym domem jako budynkiem, ale przede wszystkim ludźmi, którzy są w tym domu, czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi.
A w tym takim początku, przed 20 laty, kiedy powstawała fundacja, to chodziło o to, żeby informować, łączyć, przedstawiać różnorodność naszego regionu?
Tak, mamy swoje cele statutowe. To przede wszystkim pokazywanie szeroko pojętej kultury prawosławnej, miejsca człowieka w świecie, w cerkwi, czyli w tym organizmie, który jest dla nas niezwykle ważny, ale również działania ekologiczne, prospołeczne, działania związane z tradycjami języków lokalnych, ale również z takimi działaniami, które chcą pokazać, jak ważną rolę kultura prawosławia, szczególnie w I Rzeczpospolitej, odgrywała na tych terenach, ale i w Rzeczpospolitej obojga narodów. Ale w celach statutowych jest również przedstawienie roli kobiety w społeczeństwie, w życiu cerkwi. Także cele statutowe są bardzo szerokie.
Pierwszy temat rzucony przeze mnie, ale bardzo bliski i idealny w zasadzie, bo Fundacja Oikonomos wydała książkę o życiu Matki Marii, kontrowersyjnej świętej, i zaczęliśmy pracę nad spektaklem właśnie o Matce Marii z młodzieżą.
Po rewolucji bolszewickiej do Paryża przybyło około 400 tysięcy uciekinierów z Rosji.
Nie iżdywaje moje cyraja jeszcze
Należy budować soborowy organizm, a nie mechaniczną organizację. Do tego zobowiązuje nas idea soborowa. Natomiast zasada osobowa wiąże nas w ten sposób, że absolutnie nikt nie może być dla nas kolejnym numerem.
Kilka lat temu odbyła się premiera naszego przedstawienia Nikt nie może być numerem i okazało się, że to był dopiero początek pewnej przygody i takiej mojej współpracy.
Czy pan nie rozumie, że idzie walka z chrześcijaństwem? Gdybyśmy byli autentycznymi chrześcijanami, to wszyscy założylibyśmy gwiazdy.
Spektakl podróżuje też.
On bardzo mocno rezonuje, bo opowiada o pomocy dla uchodźców, o takiej miłości bliźniego, o rzeczach, które są bardzo ważne. Wydawałoby się, że fundamentalne dla chrześcijanina, natomiast wciąż się okazuje, że są kontrowersyjne. Mniszka, która zamiast chodzić na nabożeństwa, chodzi po knajpach i wyciąga alkoholików, czy narkomanów zaprasza do wspólnoty, próbuje jakoś wyciągnąć do nich dłoń, nie wiem, próbuje im ugotować jedzenie, dać. Mówi o tym, że liturgia poza cerkwią też istnieje, to jest coś ważnego.
Że drugi człowiek się liczy też.
Moja droga prowadzi przez bliźniego i innej drogi nie ma.
Ja jestem bardzo też ciekawa reakcji ludzi zachodnich, czyli w Paryżu czy w Amsterdamie.
Z jednej strony coś nowego, a z drugiej strony okazuje się, że ktoś ma dziadka z Serbii, to społeczeństwo na zachodzie, no ono nie jest takie jednolite. To spotkanie wielu kultur nastąpiło dużo wcześniej i okazuje się, że to, o czym my mówimy, to są takie bardzo uniwersalne wartości.
Słyszymy w tle oczywiście fragmenty spektaklu, którego reżyserką i autorką scenariusza jest Joanna Troc z Teatru Czrewo. A to przedsięwzięcie mogło zaistnieć dzięki fundacji. Fundacji, która utrzymuje się z 1,5% wsparcia.
Bardzo ważny procent, ważny taki gest, który wykonujemy bardzo lekko, przepisując ten 1% na naszą fundację, jak na każdą inną również fundację. fundację, nie jesteśmy egoistami, ale cieszymy się z każdej złotówki, która przychodzi do nas, a dzięki temu możemy działać, możemy tworzyć i możemy te pieniądze również przeznaczać na wkłady własne. Nasza działalność to również są różnego rodzaju dotacje. Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje Urzędu Miasta Białegostoku, dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Także staramy się z członkami zarządu pisać wnioski, tworzyć nowe pomysły, słuchać również osób, które do nas przychodzą z różnego rodzaju pomysłami. Naszym doświadczeniem służymy i naszą pomocą właśnie taką merytoryczną przy pisaniu wniosków, przelewania tych pomysłów również na papier i w ten sposób działamy, wydajemy książki. Mamy na przykład teraz nową serię Biblioteczka Akademii Supraskiej. Pierwszy tom powstał o Świętym Mikołaju. Teksty akatystu, nabożeństw, pokazania tej roli Świętego Mikołaja w kulturze, szczególnie tutaj Podlasia. Kolejna książka, która powstaje, to jest o Franciszku Skarynie, o małej książce podróżnej, czyli modlitewniku. Ta seria ma skupić się na naszych terenach, na Michale Bobrowskim, tym, który odnalazł Kodeks Supraski, a rok Kodeksu Supraskiego teraz mamy.
Dawno temu w mieście zwanym Mira żył sobie pewien ubogi człowiek. Był tak biedny, że często brakowało mu i jego rodzinie jedzenia. Miał on 3 córki. Żadna z nich nie mogła wyjść za mąż, ponieważ nie miały posagu, który w tamtych czasach każda panna musiała mieć, aby się zaręczyć. Był to powód wielkiego smutku ich ojca. Pewnego dnia, nie widząc innego wyjścia, mężczyzna postanowił sprzedać swoje córki w niewolę, aby przynajmniej one nie cierpiały.
Wspomniał ojciec o tym, że Święty Mikołaj pojawił się. Znalazłam bardzo ciekawe warsztaty, gdzie dzieci wykonywały animacje. Coś bardzo wyjątkowego, bo rzeczywiście w taki ogromnie współczesny sposób przedstawiona tradycja. Właśnie myślę, że to jest też bardzo rozwijające dla młodzieży.
Tak, oczywiście. To jest pierwsza animacja właśnie powstała o Świętym Mikołaju. Pomysłodawcą akurat tego projektu była pani Edyta Jurkiewicz z panią Kasią, nasza przyjaciółka Fundacji i Akademii Supraskiej, Katarzyna Zabłocka. Przelały na papier pomysł stworzenia animacji poklatkowej. Czyli dzieci wszystko wykonały. Tworzyły wszystko. Od wycinania postaci, tworzenia scenografii. Każda scena jest fotografowana oddzielnie i później w specjalnym programie to się układa w taki film poklatkowy. Jak to kiedyś w dzieciństwie robiliśmy, że braliśmy książeczkę, na tej książeczce rysowaliśmy jakiś obrazek i później jak puszczaliśmy, to przechodził z tego taki film. I właśnie to w ten sposób tutaj stworzenie. A w tym roku będzie o Świętej Górze Grabarce. Także kolejne nasze wydarzenie, które jest możliwe również stworzenie dzięki tym dotacjom, dofinansowaniom, ale również tym naszym darowiznom.
Kolejny miesiąc minął i Święty Mikołaj przyszedł do domu biednego człowieka po raz trzeci. Wrzucił trzeci woreczek ze złotymi monetami przez otwarte okno, ale tym razem czekał na niego ojciec dziewcząt. Chciał się dowiedzieć i podziękować osobie, która pomogła mu i jego córkom, więc wybiegł za świętym. Święty Mikołaj.
Czy twoja grupa teatralna to są tylko osoby wyznania prawosławnego, czy też masz ludzi, którzy ciekawią się też tą kulturą prawosławną?
W spektaklu nikt nie może być numerem. Wszystkie osoby są wyznania prawosławnego. Natomiast w ogóle w mojej pracy, nawet kiedy robiłam przedstawienia, nie wiem, w języku białoruskim, korzystając i inspirując się lokalnymi tematami i lokalną historią, tak jak przedstawienie, które właśnie graliśmy w Suprasiu też o ojcu Konstantym Bajko, prawosławnym duchownym z Białowieży, którego historia to jest historia XX wieku. W tym przedstawieniu brały udział różne osoby. Wyznania rzymskokatolickiego, wyznania prawosławnego. To mnie ogromnie cieszyło, że my wszyscy jesteśmy razem. Że opowiadamy fragment naszej historii. Wspólnej historii i wspólnej ziemi. Także to było strasznie budujące. I opowiadanie o tym, co się wydarzyło kiedyś, jest nam chyba bardzo potrzebne. To też było takim ciekawym doświadczeniem, kiedy graliśmy przedstawienie z kolei w Brukseli, w ambasadzie Rzeczpospolitej i gdzie właśnie mówiliśmy o takich trudnych tematach, jakby w relacjach cerkwi z państwem, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, na przykład temat burzenia cerkwi. I pamiętam, jak właśnie w ambasadzie, ja byłam tak ciekawa, no jaka będzie reakcja po tym przedstawieniu. Natomiast reakcja była no wspaniała, bo zaczęła się dyskusja właśnie o tym, że to jest nasza wspólna historia. Nie wszystko wszystko było w niej idealnymi relacjami, że musimy się ciągle uczyć, patrzeć na siebie, dbać o siebie i współistnieć, bo ważne jest to, żebyśmy byli razem, żebyśmy razem coś budowali, tak jak teraz jesteśmy razem na naszych terenach.
Joanna powiedziała bardzo ważną rzecz, która też jest takim punktem rozpoznawczym fundacji, czyli muzyka. Bardzo dużo jest muzyki, dużo jest koncertów. Dużo jest koncertów przypominających wiele postaci.
Muzyka jest cały czas ważnym elementem naszych działań. Mieliśmy wspaniały koncert muzyki barokowej. Barok w baroku nazwałem ten koncert, gdzie trio pod kierownictwem Michała Nocia się pojawiło z pięknymi instrumentami, ale to również są koncerty upamiętniające, koncert upamiętniający metropolitę Dionizego, który został odnaleziony i na nowo odśpiewany przez chór Katapietazma, chór Pafos, Fili, ale również chór Oli Szymaniuk. Takie działanie, które zresztą chcemy powtórzyć na jubileusz stulecia autokefalii polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, żeby te kantyki znowu mogły zabrzmieć. Jako Akademia Supraska to jest miejsce, gdzie powstają również nagrywamy płyty, to są płyty chóru Filii, 3 płyty nagrywał u naszych murach, także to jest to miejsce, gdzie można naprawdę przyjść, być z nami. Mamy obietnicę pomocy, ale możliwe, że uda nam się w końcu odrestaurować instrument historyczny, ponieważ mamy oryginalnego playela, fortepian playel z XIX wieku, po który pojechałem do Francji, sam osobiście przywiozłem to przy pomocy Pawła Kuklika. Przywieźliśmy tutaj, mamy możliwość dzięki pomocy również pani Sokulskiej z lokalnej grupy działania Puszczy Krzyszyńskiej, ten fortepian u nas się pojawił, oryginalny, z bardzo dobrą płytą rezonansową, nieuszkodzony.
I trzeba nastroić tylko?
Nie, trzeba go restaurować, bo tam trzeba jakby nowe klawisze, trzeba trochę rzeczy tutaj poprawić, ale mamy już taką pierwszą obietnicę, że może Instytut Fryderyka Chopina się tym zajmie. Na razie jeszcze czekamy na to, ale w każdym razie ten instrument jako zabytek jest, ale mamy nadzieję, że go wykorzystamy i wtedy będzie można również koncerty na historycznym instrumencie będą mogły się odbywać w naszych salach. Także jesteśmy bardzo otwarci na te działania. Muzyka jest dla nas bardzo bliska, a zresztą ta muzyka jest bardzo ważnym elementem przedstawień, gdzie również młodzież śpiewa. Młodzież jest tym takim chórem pięknie śpiewającym, korzystającym właśnie z tego bogactwa kultury, czy regionu, czy Podlasia.
Mnie to szalenie inspiruje, że mamy tak ogromne zasoby. Można korzystać, inspirować się muzyką, sięgać w ogóle gdzieś tam do bardzo głębokich źródeł i przez to przypominać sobie, że ta kultura, ona nie istnieje tu, nie wiem, od 100 lat, od 200 lat. Ona tutaj jest na tej ziemi. Natomiast właśnie te działania, które są wokół Akademii Supraskiej, one pięknie otwierają nas na spuściznę. Ja sobie myślę, że tam można czerpać i korzystać do koncertów, do przedstawień, do różnych działań i teatralnych, i nie wiem, plastycznych i dowiadywać się wciąż czegoś nowego.
Oczywiście mówimy tutaj w kontekście kulturalnym tego, co się da obejrzeć, posłuchać, zobaczyć, ale to nie jest jedyna działalność fundacji, bo zajmujecie się Państwo jeszcze takim działaniem prospołecznym.
Tak, oczywiście Asia pięknie mówiła tutaj o przedstawieniu, o Matce Marii, o uchodźcach, o tym działaniach, które Matka Maria swoje życie poświęciła na to, ale Fundacja Oikonomos od pierwszego dnia wojny w Ukrainie również prowadzi tą swoją działalność skierowaną na uchodźców. Oczywiście mówimy tu o uchodźcach z Ukrainy. Przyjęliśmy do Akademii Supraskiej z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzyjemniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego gdańskiego. W pierwszych dniach wojny osoby, które uciekały przed tą wojną, to są przede wszystkim matki z dziećmi. Tutaj współpracujemy z innymi organizacjami wraz z Fundacją Dialog. Pamiętam, wieczorem dzwoni do mnie Michał Gaweł i mówi: słuchaj, musisz pomóc. Mówi, na lotnisku w Warszawie Frontex zatrzymał 100 uchodźców z Ukrainy, ale wszyscy to są Tadżykowie, czyli muzułmanie. Mówi, nie mają gdzie się podziać. Mówi, uciekli przez granicę i pieszo szli, żeby dojść na lotnisko. To wszyscy z paszportami ukraińskimi. Więc mówię, oczywiście przyjmiemy 100 osób. Mówi, nie mamy tyle miejsca. Mówi, no nic, zorganizujemy materace, położymy, żeby gdziekolwiek mogły te osoby się położyć. To te pierwsze dni wojny, one najbardziej tak pozostawiają taki ślad, bo ja pamiętam małżeństwo z 3-miesięcznym dzieckiem. Przychodzą po to, żeby móc gdzieś przenocować. Kilka nocy i spędzili u nas, mogliśmy ich przyjąć i te naprawdę takie spotkanie i te takie rozstanie po kilku dniach było bardzo już trudne, ponieważ oni czuli u nas się dobrze, my z nimi się czuliśmy bardzo dobrze i mogliśmy być razem z nimi.
Wpisane to jest również w to słowo, które Państwa Fundację określa. Czy na ten jubileusz 20-lecia przygotowujecie coś specjalnego? Czy to będzie po prostu takie działanie jak zawsze, czyli wielość działań, bo naprawdę jest tego bardzo dużo?
Tak naprawdę chyba pani, mi osobiście pani przypomniała o tym 20-leciu, ale na 20-lecie mamy 200-lecie. Także głównym działaniem takim Fundacji Oikonomos to jest teraz udział w komitecie organizacyjnym obchodów 200-lecia wprowadzenia do biegu naukowego Kodeksu Supraskiego. Ten projekt nazywa się 1500-200, czyli 1000 lat od powstania najstarszego, znanego, który jest, zachował się zabytku napisanego w języku starocerkiewnym słowiańskim. Ten zabytek został napisany w Bułgarii, dzisiejszej Bułgarii. Pojawia się w Supraślu około 500 lat temu do biblioteki Monasteru Supraskiego. To jest niezwykle interesujące, ponieważ to jest miejsce, w którym w Supraślu właśnie w bibliotece Monasteru Supraskiego od samego początku pojawiają się niezwykle ważne dzieła, rękopisy. Przyjeżdżają osoby, które wyjeżdżają czy uciekają gdzieś tam przez Nowogród, przez inne miejscowości po to, żeby być w Wilnie, a z Wilna na przykład przyjechać później do Supraśla i korzystać już z tego bogactwa Monasteru Supraskiego. I tam właśnie ten kodeks przybywa z Kijowa, najprawdopodobniej z Kijowa, ponieważ mamy świadectwa, że w Kijowie są odpisy z kodeksu supraskiego i z tej części, która nie jest niezachowana jakby tego rękopisu. I następnie ten zabytek przybywa około 500 lat temu do Supraśla. Popada w zapomnienie, ale to dlatego, że mamy rozwój, mamy progres, czyli pojawia się niezwykle ważna typografia Monasteru Supraskiego. No i kiedy mamy księgi drukowane, no to te rękopisy już gdzieś tam popadają w zapomnienie. A następnie pojawia się ksiądz Michał Bobrowski, urodzony w Ulcy Wygonowskiej, na naszych terenach. Niezwykle ważny uczony, który pojawia się w Wilnie, jest wybitnym specjalistą języka cerkiewno-słowiańskiego, czy starocerkiewno-słowiańskiego. Przybywa do Supraśla, żeby zbadać tą bibliotekę. Odkrywa jakiś rękopis, jest niezwykle zainteresowany tym. Wysyła część do kolejnego niezwykle ważnego naukowca, specjalisty, a najważniejszego wtedy specjalisty europejskiego języka starocerkiewno-słowiańskiego, do Jerneja Kopitara, dzisiejsza Słowenia, i potwierdzają, że to jest właśnie ten rękopis, który jest. I w tym roku właśnie Fundacja Oikonomos poprzez swoje 20-lecie wpisuje się w 200-lecie obchodów roku Kodeksu Supraskiego, który otrzymał również honorowy patronat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, a projekt, który jest projektem międzynarodowym, ponieważ organizujemy to wspólnie z ambasadą Bułgarii w Polsce. Także działamy tutaj i całą sił przekazujemy na te działania. Myślę, że te nasze 20-lecie przy tej historii tysiącletniej jest małym wyrywkiem, a staramy się być zawsze skromni, pamiętać o tym, że jesteśmy tutaj tylko od tych 20 lat. Tyle rzeczy rzeczy działo się wcześniej i próbujemy to, co było wcześniej, pokazywać i pokazać jakby w pierwszej kolejności.
Proszę, pamiętajcie Państwo przy rozliczeniu podatkowym o Fundacji Oikonomos, o tym, że te pieniądze wspierają również niezwykłość działań. Bardzo się cieszę, że byliście moimi gośćmi Państwo. Ksiądz Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej i Joanna Troc, animatorka kulturalna, założycielka Teatru Trzewo. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A kłania się Dorota Sokołowska.